Kochani, chciałbym dzisiaj mówić na temat człowieka według Bożego serca. Człowiek według Bożego serca jest taka osoba z Biblii, której nie za bardzo lubiłem i nie lubiłem kazań na temat tej osoby. To jest król Dawid. Myślę, że w kazaniu troszeczkę wyjdzie dlaczego. Ale chciałbym, żebyśmy, jeśli mamy Biblię, otworzyli sobie na 1 Samuela, 13 rozdział, od wersetu 8. Tutaj czytamy o królu, który był przed królem Dawidem, o królu Saulu. W 8 wersecie czytamy do 14 w ten sposób. 7 dni, chodzi o króla Saula, że 7 dni król Saul czekał stosownie do terminu podanego przez Samuela, chodzi o proroka Samuela. Samuel nie przychodził jednak do Gilgal, dlatego odchodził lud od Saula. Wtedy Saul rzekł, przygotujcie mi całopalenie i ofiarę biesiadną i złożył całopalenie. Zaledwie skończył składać całopalenie, przybył właśnie Samuel. Saul wyszedł naprzeciw niego, aby go pozdrowić. Rzekł Samuel, cóż uczyniłeś? Odpowiedział Saulu. Ponieważ widziałem, że lud ode mnie odchodzi, a ty nie przybywasz w oznaczonym czasie, gdy tymczasem Filistyni gromadzą się w Mikmas, wtedy sobie powiedziałem, Filistyni wstąpią do mnie do Gilgal, a ja nie zjednałem sobie Pana. Przezwyciężyłem się więc i złożyłem całopalenie. I rzekł Samuel do Saula, popełniłeś błąd. Gdybyś zachował przekazanie Pana Boga Twego, który ci nałożył, niechybnie umocniłby Pan twoje panowanie nad Izraelem na wieki. A teraz panowanie twoje nie ostoi się. Pan wyszukał sobie człowieka według swego serca. Ustanowił go Pan wodzem swego ludu. Nie zachowałeś bowiem tego, co ci Pan polecił. Fragment mówi o tym, że doszło do wojny między Izraelem i Filistynami. I prorok Samuel odwlekał swoje przyjście. I czytamy tutaj o tym, że ludzie odchodzili od króla Saula, bo uważali, że po jego stronie nie ma Boga, bo nie złożyli ofiar. I czytamy o tym, że król Saul tak się wystraszył tego, co ludzie robią, że odchodzą, co ludzie powiedzą, że podjął decyzję, że zamiast proroka, który był jednocześnie kapłanem Samuela, złoży ofiarę Panu Bogu. A jeśli ktoś z was przynajmniej raz czytał Stary Testament, to wie, że czy ktokolwiek z narodu izraelskiego mógł składać ofiary oprócz kapłanów? No nie. Bóg to ustanowił, że tylko kapłani mogą składać ofiary. Kiedy czyta się w ogóle o królu Saulu, to widać wyraźnie, że ten król był bardzo porządnym królem. On obchodził święta izraelskie, składał ofiary, które, znaczy kapłani w jego imieniu składali ofiary, ale ten król miał pewną słabość, która towarzyszy często ludziom wierzącym też dzisiaj, że dla niego było bardzo ważne, co ludzie o nim powiedzą. Traktował Boga Jahwe jak bożka. Tutaj czytacie w tym fragmencie, że mówi, skoro nie zostały złożone ofiary Panu Bogu, to pewnie przegramy bitwę. Ludzie, wszystkie narody wokół Izraela tak wierzyły. Każdy miał jakiegoś swojego bożka i uważali ci ludzie, i Grecy później, i Rzymianie, że ich bogowie to są tacy złośliwi i trzeba im składać ciągle ofiary. I król Saul miał bardzo podobne myślenie, że jeśli złożymy Bogu Jahwe ofiarę, to Bóg będzie po naszej stronie. Jak nie złożymy ofiary, nie zrobimy czegoś dla Niego, Bóg nam nie pobłogosławi. Nie kierował się sercem i posłuszeństwem. Zobaczcie, to jest pierwsza księga Samuela, a były spisane 5 księg mojżeszowych, gdzie było, Mojżesz wyraźnie powiedział, kto ma składać ofiary. I król o tym wiedział. Ale myślał, że Bóg Jahwe funkcjonuje jak bożek, że jemu zależy na ofiarach ze zwierząt, kiedy Bogu chodziło o to, żeby sercem za nim pójść. Zobaczcie, werset 13 i 14 jest taki szczególny. I rzekł Samuel do Saula, popełniłeś błąd, gdybyś zachował przekazanie Pana Boga Twego. Przekazanie Pana Boga było takie, że tylko kapłani mają składać ofiary. Gdybyś zachował przykazanie Pana Boga Twego, które Ci nałożył, niechybnie umocniłby Pan Twoje panowanie nad Izraelem na wieki. Gdybyś był posłuszny Panu Bogu w przykazaniach, to Bóg by sprawił, że Ty i Twoi synowie na wieki by rządzili Izraelem. Ale 14 werset mówi coś takiego. Ale teraz panowanie Twoje nie ostoi się. Pan wyszukał sobie człowieka według swego serca. Ustanowił go Pan wodzem swego ludu. Nie zachowałeś bowiem tego, co Pan polecił. Saul był królem, który dbał o wizerunek i bardzo mocno liczył się z tym, co ludzie powiedzą. Nie mam czasu, żeby wam innych fragmentów pokazać, ale dla niego najważniejsze było, co powie naród, nie co powie Bóg. Dla niego ważniejsze było, co powiedzą ludzie, jego najbliżsi, znajomi i tak dalej, a nie co powie Bóg. Dbał bardzo o swój wizerunek. I dzisiaj bardzo często diabeł potrafi nas, ludzi wierzących, wmanewrować w podobne myślenie, że nie za bardzo liczymy się z tym, co Bóg mówi, albo co mówi Jego Słowo, tylko jak mnie odbierają ludzie wierzący, albo co ludzie wierzący o mnie powiedzą, jeśli zrobię tak czy owak. I tutaj prorok Samuel zapowiada już kogoś, że Bóg już ma kogoś na twoje miejsce i mówi o królu Dawidzie. Kiedy otworzymy sobie 15 rozdział tej samej księgi, to Bóg nie od razu króla Saula odrzucił, dał mu jeszcze jedną szansę. Tutaj prorok Samuel mu zapowiada, że już Bóg kogoś ma na twoje miejsce, ale Bóg chciał do końca pokazać, jak złe serce jest Saula. Więc kiedy otwieracie sobie 15 rozdział, bo ktoś powie, zbyt ostry jest Pan Bóg, zbyt ostro. Ale Pan Bóg przenika serca. My ludzie dlatego źle sądzimy innych ludzi, bo nie mamy wglądu w serce. Ale Bóg zna serca. I Bóg daje królowi Saulowi jeszcze jedną szansę. I w 15 rozdziale czytacie, że Bóg mu przez proroka Samuela, tego samego, który do niego wcześniej przyszedł, wydał takie polecenie. To jest werset drugi. Tak mówi Jahwe zastępów. Ukarze Amaleka za to, co uczynił Izraelitom, jak stanął przeciw nim na drodze, gdy szli z Egiptu. Dlatego teraz idź, pobijesz Amaleka, obłożysz klątwą wszystko, co jest jego własnością. Nie lituj się nad nim, lecz zabijaj i tak mężczyzn, jak i kobiety, młodzież, dzieci, woły, owce, wielbłądy i osły. Nie mam czasu teraz w tym kazaniu wam wytłumaczyć, dlaczego Bóg był taki srogi dla całego narodu. Kazał wybić cały naród. Włącznie z dziećmi, kobietami i ze zwierzętami. Nie mam czasu teraz o tym mówić. Ale Bóg, historia nawiązuje do tego, kiedy Żydzi wychodzili z Egiptu, ten naród zastąpił im drogę i na nich napadł. I Bóg odwlekł karę aż do czasów króla Saula, ale kazał mu wytępić cały naród w pień. I kiedy dalej czytamy ten sam rozdział, od wersetu 13, to król Saul wyruszył na wojnę, zdobył wszystkie miejscowości, wybił wszystkich mężczyzn, ale nie wykonał rozkazu króla. Króla w sensie Boga. Sprowadził króla Amaleków, nie zabił go i sprowadził najlepsze bydło i owce. Te, które były najbardziej dorodne, przyprowadził ze sobą, a miał nakaz, żeby wyciąć wszystko i tam pogrzebać. I kiedy przybył prorok Samuel, to Samuel w 13 wersecie mówi do Saula tak. Saul najpierw zwrócił się do Samuela. Niech cię Pan błogosławi, rozkaz Pana wykonałem. Król taki pewny siebie staje naprzeciwko proroka i mówi, rozkaz Pana wykonałem. A Samuel odpowiedział, co to za beczenie owiec dochodzi mych uszu i co to za ryk większego bydła słyszę. Zobaczcie, nie dość, że nie wykonał rozkazu, jako człowiek wierzący, to jeszcze był święcie przekonany, że wykonał. Wiecie, mamy identyczną postawę bardzo często, że Bóg nam coś mówi, my wiemy, czego Bóg od nas oczekuje, ale nie wszystkie rozkazy, które Bóg do nas mówi, nam się podobają i czasami próbujemy kombinować. No i tutaj król zrobił dokładnie to samo, ale twierdził, że wykonał rozkaz. Odpowiedział Saulu, Przygnano je do Amalekitów, lud bowiem zlitował się nad najlepszymi owcami i większym bydłem w celu złożenia z nich ofiary Panu Bogu Twemu. A pozostałe wytępiliśmy. Znaczy, jak sprytnie się król tłumaczy, to ze względu na Jahwę. To tak jakbyś dziecku kazał wyrzucić śmiecie do kosza, a on poszedł, przed koszem wysypał i połowę przyniósł z powrotem. I ty mówisz, dlaczego nie wyrzuciłeś śmieci? Bo uznałem, że te rzeczy mi się jeszcze przydadzą. To jest dokładnie ta sama postawa. Taka śmieszna, no nie? Wydajemy dziecku polecenie, a on przyprowadza coś wbrew temu, co Bóg mu powiedział. I tłumaczy się, że to na chwałę Pana Boga. Samuel odpowiedział Saulowi, dosyć. Zdenerwował się, facet mówi, dosyć już. Powiem ci, co rzekł do mnie Pan tej nocy. Dziś, zanim do ciebie dzisiaj przyszedłem, to w nocy Bóg ze mną rozmawiał. Odrzekł król, mów. I mówił Samuel, czy to nieprawda, że choć byłeś mały we własnych oczach, to jednak ty właśnie stałeś się głową pokoleń izraelskich? Znaczy, prorok przypomina królowi, byłeś nikim, byłeś malutki i nie dość, że byłeś malutki, chociaż wzrostem to on był największy w Izraelu, mówi, ale w twoim sercu miałeś takie myśli, że jesteś nikim. Miałeś niskie poczucie wartości, a Bóg cię wybrał. Ten facet źle o sobie myślał, że jest nikim. I mówi, a zobacz, a Bóg cię wybrał na króla Izraela. Pan bowiem namaścił cię na króla izraelskiego. Pan wysłał cię w drogę i nakazał, obłożysz klątwą tych występnych Amalekitów, będziesz z nimi walczył, aż ich zniszczysz. Czemu więc nie posłuchałeś głosu Pana? Rzuciłeś się na łup, popełniłeś więc to, co złe w oczach Pana. I tutaj już prorok nie bawi się w słowa, tylko mówi, zgrzeszyłeś, źle zrobiłeś, złamałeś nakaz Pana. Połakomiłeś się na rzeczy materialne. Saul odpowiedział Samuelowi, posłuchałem głosu Pana. Szedłem drogą, którą mnie posłał Pan, przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów oburzyłem klątwą. Lud zaś zabrał ze zdobyczy mniejsze i większe bydło, aby je w Gilgal ofiarować Panu Bogu Twemu, jako pierwociny rzeczy oburzonych klątwą. Zobaczcie, król dalej się tłumaczy i mówi, nieprawda, nie zgadzam się z tobą, wykonałem nakaz Pana. Przyprowadziłem to wszystko, żeby złożyć to na ofiarę dla Boga w Gilgal. Dalej czytamy, Samuel odrzekł, czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Stawiam mu pytanie. Czy milsze jest dla Boga uwielbienie dla Niego? Finanse? Chodzenie regularnie na nabożeństwa? Robienie coś dla Boga? Czy posłuszeństwo Bogu? Znaczy, my mamy dokładnie te same problemy, że mamy taką postawę w sobie, że uważamy, że jeśli nie do końca wykonamy polecenie Pana Boga, ale będziemy chodzić regularnie do kościoła, czytać Biblię, modlić się, składać finanse, to nic złego się nie dzieje. I prorok stawia takie pytanie właśnie królowi. Właśnie lepsze jest posłuszeństwo do ofiary, uległość od tłuszczu baranów. Bogu chodzi przede wszystkim o to, żebyś był posłuszny, a w drugiej kolejności o to, że będziesz coś dla Niego robił. Oczywiście chodzenie na nabożeństwa, czytanie Biblii, układzenie finansów, to też jest nakaz Biblii i to jest ważne. Ale Bogu chodzi o postawę naszego serca, że nie wybieramy sobie. Że Bóg od nas oczekuje posłuszeństwa za pierwszym razem. Że jeśli nam coś powie, to chce, żebyśmy to zrobili. I zobaczcie, co dalej tłumaczy prorok królowi. Bo upór jest jak grzech wróżbiarstwa. Że jeśli w sercu naszym Bóg u kogoś z nas zobaczy upór, że bardzo trudno mu złamać nas i oczekiwać posłuszeństwa, to Bóg mówi, dla mnie, jeśli nie wykonujesz posłuszeństwa, nie jesteś posłuszny za pierwszym razem, to niczym się nie różnisz od wróżki. No to czary, no nie? To tak jak Bóg mówi, to jesteś jak cyganka, która wróży na rynku. Jeśli ja coś do ciebie mówię przez słowo, albo słyszysz głos i mówisz, Boże, na razie tego nie zrobię, to Bóg mówi, niczym nie różnisz się od cyganki, która wróży na rynku, albo od kogoś, Polaka, który się zajmuje czarami. Dalej prorok mówi, a krnąbrność jest jak złość, bałwochwalstwa. Krnąbność to jest takie słowo, które oznacza, że ktoś jest taki uparty w złym. Bo można by uprzeć się w dobrym, no nie? Że człowiek się uprze i będzie zawsze wstawał o 5 rano, żeby 2 godziny się modlić. No to jest niezły upór. Ale można się uprzeć też w złym. I wielu facetów ma z tym problem. Ja mam to po dziadku i po ojcu, że można się uprzeć w złym. I przychodzi wtedy żona albo dzieci mówią, ale dlaczego tak? Bo tak! No nie? Niektóre z sióstr tutaj też tego doświadczyłem od najbliższych. Bo tak. I zobaczcie, można się uprzeć w złym. I zobaczcie, do czego taki upór prowadzi. Bóg mówi, w moich oczach taki upór to jest bałwochwalstwo. To tak, jakbyś się do bożka modlił. Do demona tak naprawdę. Bo w Księdze Przysłów Salomona król Salomon napisał, gniew przebywa w sercu kogo? Głupiego. Człowiek, jeśli się uprze w złym, to jest po prostu tak, jakby rozum tracił. I po prostu jest wtedy w oczach Bożych głupcem, który bezpośrednio ma kontakt z demonem. To jest bałwochwalcą wtedy. To tak tu prorok tłumaczy królowi. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił cię on jako króla. Saul rzekł na to Samuelowi, popełniłem grzech. Dopiero teraz się przyznaję. To prawda, zgrzeszyłem. Przekroczyłem nakaz Pana i Twoje wskazania. Bałem się bowiem ludu i usłuchałem jego głosu. Zobaczcie, dopiero tutaj mówi naprawdę, czym on się kieruje w sercu. Ważniejsza jest dla mnie opinia ludzi, wierzących ludzi, niż opinia Twoja i Jahwe. Przestraszyłem się ludzi. Oni wywarli na mnie nacisk i dlatego tak zrobiłem. I powiem wam jako pastor, że wiele razy w kościele polskim, protestanckim spotykam się z tym i wiele razy na mnie też wywierano nacisk, że powinienem tak zrobić, bo tak oczekuje Kościół. I w tym momencie musisz powiedzieć, nieważne jakie są oczekiwania, ważne co Chrystus o mnie powie. Ważne co Jego Słowo mówi, nie zrobię tak. Znaczy, dopiero tutaj król przyznaje się, że bałem się ludzi i usłuchałem Jego głosu. Ty jednak daruj moją winę i chodź ze mną, ażebym oddał pokłon Panu. Na to Samuel odrzekł Saulowi, nie pójdę z tobą. Gdyż odrzuciłeś słowo Pana, dlatego odrzucił cię Pan, nie będziesz już królem nad Izraelem. Zobaczcie, dwa fragmenty wam przytoczyłem o królu Saulu. Ten facet naprawdę był bogobojny na zasadzie, że obchodził święta żydowskie, dbał o ofiary, prześladował czarowników. Jest dalej, jak czytacie o nim, to jest powiedziane, że wybił wszystkich zajmujących się czarami. Pamiętacie, że później sam go, jego ludzie zaprowadzili do pewnej czarownicy i on się musiał przebrać. Ona sama mówi, że król Saul wytępił wszystkich. Wiecie, to był bardzo pobożny człowiek. Religijnie pobożny, ale serce miał zepsute. Dlatego sami widzicie, patrząc na króla Saula, że trudno jest naprawdę, tak, nie jest tak łatwo ocenić człowieka wierzącego, czy on z serca kocha Jezusa, czy on to robi na pokaz dla ludzi. To nie jest takie proste. Bo to, że ktoś chodzi regularnie na nabożeństwa, czyta Biblię, modli się i mówi nawet innym o Jezusie, to nie znaczy, że jeszcze kocha Jezusa całym sercem. Tu mamy przykład króla Saula. Pojawia się pytanie, o co tak naprawdę Panu Bogu chodzi? Czy chodzi o to, żeby ciągle mówić wszystkim o Jezusie, ewangelizacja i uzdrowienie? Tak. Ale czy ktoś, kto ciągle mówi o Jezusie i modli się o innych o uzdrowienie, to znaczy, że Bóg go prowadzi i jest z nim? I tak, i nie. A wiele razy się w tym dałem oszukiwać, że jeśli ktoś non-stop komuś głosi Ewangelię i non-stop się modli o chorych, to na pewno Bóg z nim jest. Wcale tak nie musi być. Macie przykład z królem Saulem. Wiecie, że on wygrał tą wojnę z Amalekitami? Wygrał wojnę, a Bogu nie podobał się. Jest taka stara książka chrześcijańska o dr Szacharian, Najszczęśliwszy na świecie. To jest genialna książka. Tam kiedyś dr Szacharian i jego brat zaprosili bardzo znanego człowieka, ewangelistę, który głosił Ewangelię i w trakcie głoszenia Ewangelii masę ludzi się na sali nawracało. A później ten człowiek zebrał 3 razy kolektę i złupił ludzi. On był chciwy. I doktor Szacharian w tej książce napisał, to było dziwne, że ludzie się nawracali, mimo że człowiek był nieuczciwy w sercu, bo to Ewangelia ma moc. I w tej książce było pokazane, że czasami ludzie głoszą na temat Ewangelii, uzdrowienia i ludzie są uzdrawiani, nawracają się, a ten człowiek może mieć zepsute serce. To, że ludzie się nawracają albo są uzdrawiani, to może oznaczać, że Bóg z tą osobą jest, ale to wcale może oznaczać też, że Boga nie ma z tym człowiekiem, tylko Bóg się przyznaje do Ewangelii, która jest głoszona. Tak było z królem Saulem. Bogu tak naprawdę chodzi o nasz charakter, czyli o nasze serce, które ma się upodabniać z dnia na dzień do serca Jezusa Chrystusa. Tak naprawdę Bogu Ojcu chodzi o to, żebyśmy po wielu latach bycia wierzącym stali się podobni do Jezusa Chrystusa. I że Biblię czytamy po to, i jest ona jak lusterko, w którym się przeglądamy, że masz już na karku 5-10 lat bycia wierzącym i powinieneś sobie ciągle zadawać pytanie, jestem bardziej podobny do Chrystusa, czy mniej? Biblia jest po prostu lusterkiem, w którym się przeglądasz. Czy upodabniasz się do Króla? Mamy być dosłownie kopią Jezusa Chrystusa we wszystkim. Bardzo często powinniśmy sobie zadawać pytanie, czy Król Jezus na moim miejscu, w tej sytuacji, która mnie wczoraj spotkała, w tym urzędzie, albo w tej szkole, albo w sprawach rodzinnych, on by tak zrobił, czy tak? Po to mamy Biblię, żeby mieć jakieś wskazówki, ale Biblia daje nam ogólne wskazówki, ale bardzo często, kiedy zamkniesz oczy i powiesz tak, Jezu, co ty byś zrobił? Skłamałbyś w tym urzędzie skarbowym? Albo w ZUS-ie? Czy powiedział prawdę? Wiecie, że odpowiedź przychodzi automatycznie, prawda? Tylko, że my po prostu bardzo często robimy coś, a później idziemy do domu, mamy wyrzuty sumienia i mówimy, no dobrze, Jezu, wiem, ale to była sytuacja szczególna. No. Wiesz, że miałbym mniejszą rentę albo większy podatek? No Jezu, no to raz, tylko no nie będę tak robił. Ale Bogu Ojcu chodzi o to, żebyśmy bardziej przypominali Chrystusa. Zobaczcie, w liście do Galacjan, 5 rozdział, znacie te wersety bardzo dobrze, to jest 22 i 23. Tam jest o to, o co Bogu Ojcu chodzi. Zaś owoc ducha jest. Owocem pracy Ducha Świętego w twoim sercu, chodzi o twój charakter, jest. Po tym można poznać, że Duch Święty mocno w kimś pracuje, kiedy zaczyna się ten owoc pojawiać. A jeśli ktoś jest wierzącym od paru lat i ma w sobie Ducha Świętego, no bo jeśli ktoś nie ma Ducha Świętego, list do Rzymian mówi, że taka osoba jest niewierząca. Mimo, że może chodzić na nabożeństwa i być po chrzcie wodnym. Ale jeśli ktoś nie ma w sobie Ducha Świętego, to jest niewierzący. Więc jeśli w kimś jest Duch Święty i ktoś się zastanawia, czy to jest osoba wierząca, dziecko Boże, czy nie, to Paweł w liście do Galacjan mówi, dowodem na to, że ktoś jest wierzący, jest owoc. To jest owoc pracy Ducha Świętego w tobie, no nie? Tak jak rzeźbiarz. Rzeźbiarz idzie do lasu, widzi kawałek drzewa i mówi, o, z tego będzie niezła postać biblijna. On już widzi tą postać, rzeźbiarz. Albo malarz widzi już ten obraz. Pewien kardynał zlecił w bazylice wymalowanie całego sufitu pewnemu znanemu malarzowi. Słuchajcie, on stał miesiącami w różnych miejscach kościoła i obserwował ten sufit. Ekscelencja się w końcu zdenerwowała i przyszedł na rozmowę po paru miesiącach do niego i mówi, no nie widzę, żeby prace się posuwały. No co ten mistrz malarstwa mówi, właśnie dzisiaj skończyłem. No jak? Przecież nie ma ani jednej kreski na tej ścianie. Ja już to widzę. To o to Bogu chodzi. Bóg chce w nas zobaczyć charakter Chrystusa. I dowodem na to, że Duch Święty w tobie pracuje, powinien być owoc. Jeśli ktoś wygląda jak ładnie kwitnące drzewko, teraz w Japonii zakwitły na nowo wiśnie. Anomalia pogodowa. Jest tak ciepło, że zakwitły wiśnie. Jest przepięknie. Ale ciekawostką jest, że te wiśnie nie wydają owoców. One tylko pięknie kwitną. Ktoś może pięknie kwitnąć, mieć naprawdę soczyste, zielone liście, ale jeśli nie ma owocu, to znaczy, że Duch Święty w tobie pracuje, ale ty nie pozwalasz mu wykonać tej pracy. Bo on potrzebuje twojej zgody, współpracy, twojej woli. Duch Święty nie jest chamem. i nie zgwałci cię. On mieszka w tobie i albo poddasz się mu i w tym momencie widać owoce. Wszyscy to w kościele widzą. Nawet niewierząca rodzina twoja zobaczy, że mówi, ale ci wypruli mózg w tym w kościele? No ale co, w czym? No kiedyś to można było z tobą wypić, pożartować, pokląć, a teraz to ci tak wypruli mózg? To nie Kościół cię wypruł mózg. Kto to zrobił? Duch Święty. Zobaczcie, owocem pracy Ducha Świętego, czyli twojego serca, w sercu, że on tam pracuje jak rzeźbiarz. Opowiadałem wam tą historię, ale teraz Duch Święty mi przypomina, żeby jeszcze raz wam to opowiedzieć. Pewien bardzo znany nauczyciel w Stanach Zjednoczonych, chrześcijanin, który prowadził olbrzymie konferencje, zawsze kiedy usługiwał, w pierwszym rzędzie siadało czterech braci wierzących z różnych gazet, to byli dziennikarze, pisali dokładnie, co on mówił i go obsmarowywali w każdym czasopiśmie chrześcijańskim w Stanach. I to było na każdej konferencji, byli w pierwszym rzędzie. Po wielu takich razach on wrócił do domu i powiedział, Boże, kończę z nauczaniem na konferencjach, mam dosyć tej czwórki. I tak powiedział Bogu. Wieczorem powiedział, podjął decyzję, że rezygnuje. W nocy miał sen. Śniło mu się, że Bóg go zabrał do nieba, sam Jezus, oprowadza mu, pokazuje, jak piękne jest niebo. I w pewnym momencie dochodzą do jakiegoś pomnika, który wykuwają aniołowie, czterech aniołów. Bardzo mocno pracowali. I on mówi, i Jezus zwrócił uwagę, że on się zatrzymał i tak nie mógł się napatrzeć na ten pomnik, a on był z tyłu go widział. Jezus mówi, chcesz zobaczyć, kogo wykuwają tak pięknie? A on mówi, tak. Więc podeszli z przodu i tam była jego twarz. I on mówi, nie rozumiem, Panie Jezu. A wiesz, kim są ci czterej aniołowie, którzy tak pięknie nad tobą pracują? To są ci czterej bracia, którzy siedzą w pierwszym rzędzie i cię obsmarowują w każdym czasopiśmie chrześcijańskim. Jak się rano obudził, to był tak szczęśliwy, zrobił sobie kawę, chodził i wielbił Boga i dziękował za tych braci. I nie mógł się doczekać, kiedy będzie następna konferencja. Więc kiedy, to jest prawdziwa historia. Więc kiedy pojechał na tą konferencję jako główny mówca, podbiegł do tych braci, ucałował ich, wyściskał i powiedział, nawet nie wiecie, jak jestem Bogu wdzięczny za was. Bo on zobaczył końcowy efekt. A co oni wykuwali? Jego charakter. Miał przerąbane przez nich. Ludzie na jego temat plotkowali, opowiadali kłamstwa, ale oni pracowali nad końcowym efektem, że on się stawał coraz dnia na dzień coraz bardziej podobnym do Chrystusa, bo im nie złorzeczył, nie odpowiadał na te ataki. Rozumiecie? To jest praca Ducha Świętego w tobie. Ale jeśli Duch Święty w tobie pracuje, a ty z nim nie współpracujesz, nie pozwalasz mu zmienić twojego serca, to jesteś dalej podobny do ludzi niewierzących. Zobaczcie, co jest owocem? Co się składa na ten owoc Ducha Świętego? A ta praca Ducha Świętego trwa przez całe lata. To nie jest tak, że wczoraj się nawróciłeś, niektórzy tak mają, wczoraj się nawrócili, miał jeszcze dredy, ćpał i przychodzi na nabożeństwo w garniturku i mówi, dzień dobry, pastor. On już jest zmienionym człowiekiem, no nie? Bo sobie kupił garnitur, koszulę i Biblię. Ale on dalej jest tym samym narkomanem, który wczoraj się nawrócił. On dalej w mentalności, w swoim sercu i w charakterze to jest narkoman. I on będzie mówił głupie rzeczy, robił głupie rzeczy. On dopiero zaczyna pracę w nim Duch Święty, prawda? Nikt się nie staje świętym człowiekiem z dnia na dzień. To jest totalne nieporozumienie. Owocem Ducha Świętego w nas jest. To się składa na ten owoc, bo to jest jeden owoc. W niektórych Bibliach macie źle przetłumaczone, że tam jest owoce. Tam nie ma liczby mnogiej, jest liczba pojedyncza. Więc gdybyście wzięli, jest takie urządzenie plastikowe, można je kupić, że tak naciśniesz jabłko i one na takie warstwy się robi, prawda? No to te wszystkie warstwy składają się na ten jeden owoc. I jedna z tych warstw to jest miłość. Że nie wiesz dlaczego, ale miłujesz tego faceta, nie masz skłonności homoseksualnych, ale po prostu byś go ucałował. Miłość, radość. Że po prostu zaczyna cały czas twarz ci się zmienia i chce ci się śmiać. Ludzie cię pytają, co bierzesz, że się cały czas śmiejesz. Radość, pokój. Zobaczcie, pokój się pojawia, a pokój jest związany z tym, że przestajesz się zamartwiać. Okoliczności się zmieniły? Nie. Ale pojawia się pokój w twoim sercu. Wielkoduszność, wielka, że masz wielką duszę dla ludzi, czyli cierpliwy jesteś. Łagodny się robisz. Wcześniej chciałeś ludzi bić. Znam kilku ludzi, którzy byli kiedyś skinami i lali ludzi. Też jeden chłopak ma na imię Sebastian z Warszawy. On był skinem i nazistą. On lał ludzi. Dzisiaj mówi, że z tymi ludźmi, których kiedyś lał, idzie pod jedną rękę. Nawet Żydów lubi. Mówi, że to po prostu jego koledzy go nie poznają. Chociaż mówi, że chodzi dalej na te demonstracje z kolegami, żeby im głosić Jezusa. I już dwóch się nawróciło. Nazistów. Stają się łagodni jak baranki. Dobrzy, ufni, delikatni, opanowani stajemy się. To wszystko składa się na ten jeden owoc. A to jest związane z moim sercem, z moim charakterem. Przeciw takim cechom charakteru nie ma prawa. Wiesz, że jak zaczynają te wszystkie cechy twojego charakteru funkcjonować, to w ogóle już nie traktujesz Biblii, że tego mi nie wolno, tego. W ogóle to już nie ma dla ciebie znaczenia. Dlaczego? Bo ty tego z serca pragniesz. Wiecie, że jak człowiek się nawróci, to mówi, no ale teraz, pamiętam jak ja się nawróciłem, to dla mnie największym przerażeniem było to, że wyląduję w niebie i będę klęczał i całą wieczność tak. Aleluja! I powiedziałem do Boga, pamiętam, Boże, mnie szlak trafi w niebie. Naprawdę takie myśli miałem, bo tak rozumiałem Biblię. Nic z niej nie rozumiałem. Ale kiedy Bóg zmienia twoje serce, Duch Święty, to już nie czytasz Biblii na zasadzie, co mi wolno, a co nie. Po prostu czytasz Biblię, żeby bardziej Boga poznać. To chrześcijanie, którzy mają problem ze swoim sercem, czyli z charakterem, oni się ciągle z Bogiem kłócą, czytają Biblię i denerwują, że tego mu nie wolno, to wolno, to same zakazy i nakazy, no. Dlatego, że nadal masz niezmieniony charakter, serce. Nadal pragniesz złych rzeczy. I każdy z nas ma z tym problem. A jakie cechy charakteru spowodują, że nigdy nie zobaczysz Królestwa Bożego i nie wybierasz się w kierunku nieba i nie pomogą ci mądre książki chrześcijańskie typu Joseph Prince z Singapuru, że jak się nawróciłeś, to już jesteś w niebie? Nie, bo są fragmenty, które Paweł napisał, że ludzie, którzy mają niezmieniony charakter, serce, nie wybierają się w ogóle do Królestwa Bożego. To jest też ten sam list, wersety wcześniejsze. Najpierw Paweł od 19 napisał, a jacy się nie wybierają do królestwa, a później napisał, jacy się wybierają, jeśli mają ten owoc. I zobaczcie, 19. Widoczne są zaś czyny cielesne. Którymi są? Że człowiek się zajmuje, zachowuje z ciała. Nierząd, nieczystość, rozpasanie. A to już pasuje do wszystkich nas. Rozpasanie. Że potrafimy być rozpasani w niektórych dziedzinach. Bałwochwalstwo, gusła, nieprzyjaźnie. O, to jest typowa cecha dla Polaków. Gdzie dwóch Polaków, tam trzy partie, no nie? Nieprzyjaźnie, spór, też typowa polska cecha. Spór, zazdrość, rozdrażnienia, podjudzania, poróżnienia, rozłamy, zawiść, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich, zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Chyba, że ktoś nie czyta tego fragmentu, a czyta Josepha Prince'a z Singapuru. Znaczy, Paweł pisze wyraźnie, ktoś, kto ma takie cechy charakteru, dopuszcza, czyli żyje tak, według tych cech, czyli mówiąc po naszemu, jest sobą. Jeden z braci właśnie, Dorota mi ostatnio przypomniała, że powiedział, gdybym ja czytał takie książki i powiedzieli mi, że mam być sobą, to mówi, zanim się nawróciłem, lałem wszystkich po mordzie. To dalej by był sobą i lał wszystkich w kościele po mordzie. Zresztą, jeśli ktoś takich rzeczy się dopuszcza w sercu i dalej mówi, Jezu, takim mnie zbawiłeś, takim jestem i nic nie mam zamiaru zmieniać, to Paweł mówi, zapowiadam wam, taka osoba się do Królestwa Bożego nie wybiera, dosłownie Królestwa Bożego nie odziedziczy. To słowo greckie można też tłumaczyć, nie jest spadkobiercą Królestwa Bożego. Nie uzyska Królestwa, też można tłumaczyć i nigdy nie osiągnie Królestwa. Tak to słowo greckie się tłumaczy. Chyba, że czyta Josepha Prince'a. No tak specjalnie mówię, bo wiem, że ktoś będzie tego w Polsce słuchał. Bo wy nawet nie wiecie, kto to jest Joseph Prince. Facet, który twierdzi, że jak się nawróciłeś, to nieważne, jak będziesz żył i tak będziesz zbawiony. No bo Boża łaska i Jezus jest tak wspaniały, że po prostu cię akceptuję i tak dalej. Tylko, że Paweł nie czytał Josepha Prince'a i takie głupoty w liście do Galacjan pisał. I tutaj jest użyty czas przyszły, nie odziedziczą. To jest właśnie to. Fajnie, że jest gramatyka grecka i Paweł pisze w czasie przyszłym, taka osoba w ogóle nie odziedziczy Królestwa Bożego, która ma takie cechy charakteru. Nie wybiera się w ogóle taka osoba, nie odziedziczy. Mateusz 16:25, cytowałem to już w kazaniu chyba dwie niedziele temu. Kto bowiem chciałby życie, jeśli ktoś z nas chciałby swoje życie, psychika tam jest, psychę chodzi o duszę, intelekt, wola i uczucia, na to się składa na duszę. Kto bowiem chciałby psychikę, czyli duszę swoją uratować, zatraci ją. Kto zaś zatraci psychikę, czyli swoją duszę, ze względu na mnie, znajdzie, odzyska. Czyli jeśli ktoś sobie powie, Jezu, ufam Tobie, wierzę w Ciebie, wierzę w Twój krzyż, w Twoje zbawienie, ale nie pozwolę, żebyś w ogóle zmienił moje życie. Ja po prostu daję Ci życie, ale na moich warunkach nie pozwalam Duchowi Świętemu mnie zmienić w sercu. To Jezus mówi, to zatracisz swoje życie. No bo jak można w ogóle życie oddać Bogu i nadal twierdzić, że jest moje? Nasza rodzina nam czasami daje takie prezenty. Daje nam prezent i mówi nam, co z nim nie możemy zrobić. Nie możemy go sprzedać, dać komuś i tak dalej. To nie jest mój prezent. To jest prezent z łańcuchem. Szczególnie mamy tak potrafią dawać prezenty. Jak wiedzą, że jesteś osobą, która rozdaje rzeczy. Kupiłem ci tą bluzkę, ale nawet nie pomyśl, żeby komuś ją oddać. To jest bluzka z łańcuchem, ze smyczą. Nie można oddać życia Chrystusowi i nadal to życie mieć. To jest nieporozumienie. Jeśli oddajesz komuś coś, to już jest jego. Ale mamy wolną wolę i my tak właśnie robimy, że oddajemy życie, bo nasze życie było bez sensu, a później je wydzieramy Chrystusowi i nie pozwalamy, żeby On zmienił moje życie swoim życiem. Więc Chrystus mówi, kto chciałby zachować swoje życie, swoją psychikę i nie pozwoli mi na zmiany w twoim życiu, zatracisz swoje życie. I zobaczcie, to Jezus mówi do wierzących ludzi i to nie są żarty. Mój charakter w dzieciństwie, teraz mówię o sobie, ja byłem bardzo wstydliwym chłopcem. Takim grubaskiem, wstydliwym, małomównym. Nie lubiłem w szkole wypowiadać się publicznie. Zakompleksionym. Miałem lęk wysokości i różnego rodzaju fobie, typu pająki i żaby. Dzisiaj jestem zupełnie kimś innym. I zrobił to Duch Święty Jezus Chrystus. Nie boję się łazić po dachach. Tam w tym domu, który mieliśmy pod Warszawą, mamy do sprzedania. Łaziłem po dachach, sam sobie czyściłem kominy. I nagle mi strach odszedł. Nie boję się pająków, bo było ich tam tyle i ropuch, że tylko tak nogą je odsuwałem. A pamiętam w dzieciństwie, że jak szedłem z ciocią i z mamą na grzyby, to mnie niosły na barana po prostu, bo po prostu brzydziłem się tych ropuch, które skakały i były rozdeptane. Kto może zmienić zupełnie twoje fobie i twój charakter? Duch Święty. To jest Jego praca. Ale musisz Mu na to pozwolić. Dzisiaj jestem zupełnie kimś innym w Jezusie, ale zrobił to Jezus we mnie. To nie ja zrobiłem dla Jezusa. To nie była moja praca. To Duch Święty we mnie wykonał tą pracę i to jest Jego owoc. I nadal ten owoc dojrzewa. On jeszcze nie dojrzał. Jeszcze nie jestem idealny. Można o tym porozmawiać po nabożeństwie z moją żoną i z dziećmi. I powiem wam, nikt na tej sali nie jest idealny. I z jednej strony może jesteś bardziej już dojrzały, czerwony, a z drugiej jesteś totalnie zielony. Jak cię ktoś ugryzie z tej drugiej strony, to jest niemiły smak. Prawda? Jest tutaj ktoś doskonały, który jest idealny i mówi, że jest totalnie podobny do Chrystusa? No właśnie nie. Pamiętam dziewczynę, poznałem w Sandomierzu wiele lat temu, która powiedziała, chrześcijankę, która powiedziała tak, Sebastian, zawsze jeśli odkryję, że czegoś się boję, to idę i to robię, się już nie boję. Niesamowicie mądra kobieta. Mówi, jak się czegoś bałam, to szłam, robiłam to i nagle stwierdzałam, że nie ma strachu. Stare przysłowie angielskie mówi, strach zapukał do drzwi mojego serca, a kiedy otworzyła mu wiara, okazało się, że tam nikogo nie ma. Stare przysłowie angielskie, że jeśli kierujesz się zaufaniem do Chrystusa, to w ogóle nie ma żadnych strachów. Czytaliście kiedyś o Westerplatte o początku II wojny światowej w Polsce? Wiecie, że po II wojnie światowej z tego dowódcy polskiego zrobili bohatera, że tak długo się bronili? A wiecie, że to było kłamstwo? Już po pierwszym dniu, kiedy doborowe oddziały niemieckie zaatakowały Westerplatte, to byli najlepsi żołnierze, Polacy odparli atak, dowódca po prostu załamał się i powiedział, że poddajemy się. Wiecie, co zrobili jego podwładni? Związali go i wrzucili do szopy gdzieś tam i go trzymali w piwnicy związanego. Po prostu schlał się ze strachu, trząsł się cały ze strachu i walczyli wbrew swojemu dowódcy. To był tchórz. Nie wykonali jego rozkazów. Podaję wam tylko ten jeden przykład, no nie? Że bardzo często w Apokalipsie jest powiedziane, że tchórzostwo, tchórze Królestwo Boże odziedziczą? Nie. Wiecie, że tchórze nie odziedziczą królestwa? Możesz się bać, jak ta dziewczyna z Sandomierza. Ale jeśli lęk w twoim sercu doprowadzi cię do tchórzostwa, to w Apokalipsie jest powiedziane, tchórze Królestwa Bożego nie odziedziczą. Szok. Bóg nie patrzy na okoliczności. Bóg patrzy na posłuszeństwo. Rozumiecie? Bóg nie patrzy na okoliczności. Mamy tutaj w bibliotece książkę o dziewczynie, której koledzy weszli z bronią w Stanach Zjednoczonych do jej szkoły, postawili całą swoją klasę, najpierw zastrzelili nauczyciela i do każdego podchodzili i mówili tak, wierzysz w Jezusa Chrystusa? I celowali mu w głowę. Wszyscy, cała klasa się wyparła Jezusa Chrystusa. A ta dziewczyna nawróciła się parę miesięcy wcześniej, bo wcześniej miała problemy z narkotykami, rodzice ją przenieśli z innej szkoły. Tak naprawdę rodzice się przyczynili do tego, że właśnie w tej szkole wylądowała, bo wcześniej miała koleżankę narkomankę. Wymierzyli jej w głowę i zapytali się, wierzysz w Jezusa Chrystusa? Ona mówi, powiedziała tak, już chciała powiedzieć dlaczego i w tym momencie jej strzelili w głowę. Wiecie, że później rozstrzelali całą klasę? Zobaczcie, okoliczności są wstrząsające. Ciekawe, co Jezus powiedział, kiedy się z nimi spotkał. Biorąc pod uwagę okoliczności, powiedział Jezus, że się mnie zaparliście, ale okoliczności były straszne, wybaczam wam. Tak powiedział? Nie. Wiecie dlaczego? Bo on już wcześniej, 2000 lat temu w Ewangelii powiedział, co zrobi z takimi ludźmi. Powiedział, każdy, kto się mnie zaprze przed tym pokoleniem, ja będę patrzył na okoliczności. Tak powiedział w Ewangelii? Nie, tego ja się zaprę przed Ojcem. Słuchajcie, to nie jest zabawa. Nam oczywiście, kiedy ja czytałem o tym wydarzeniu, było, dla mnie to było straszne. To byli młodzi, piękni ludzie i są martwi. Ale życie, które nam zostało dane na ziemi, wcale nie chodzi o to, żeby skończyć college, studia i fajnie się bawić w życiu i mieć fajną rodzinę. Życie, które ci zostało dane przez Boga, zostało ci dane, żebyś wybrał piekło, niebo. Służysz królowi, jesteś posłuszny czy nie? Wszystko inne jest dodatkiem. Małżeństwo, dzieci, studia, wszystko. Ale ludzie myślą, że wcale nie, że to życie po tamtej stronie jest dodatkiem, a życie tutaj na ziemi jest sednem. Słuchajcie, brak pracy nad sobą, a raczej blokowanie w sobie Ducha Świętego, aby on nie przejmował kontroli nad każdym pomieszczeniem mojego życia, czyli dziedziną, taka osoba się nie będzie rozwijać. Gdyby nasze życie porównać do mieszkania, do domku jednorodzinnego, to każda dziedzina twojego życia to jest taki pokój. Na przykład finanse, małżeństwo, dzieci, seks, praca i tak dalej. To jest takie pokoje. I wielu wierzących ludzi, wiecie, gdzie trzyma Ducha Świętego? W przedpokoju. I na pokojach są tylko takie wywieszki, finanse, to, małżeństwo. I taka osoba mówi, Duchu Święty, ty tam nawet nie zaglądaj. Ja w tej dziedzinie nie chcę się zmieniać. I w tym momencie Duch Święty tam nie wejdzie. Nie otworzy drzwi i tam na chama ci wejdzie. On nie jest gwałcicielem. Jeśli z nim nie współpracujesz, nie będzie tego owocu Ducha Świętego, tego zmienionego serca, czyli charakteru. I taka osoba po pewnym czasie w ogóle nie słyszy głosu Ducha Świętego i taka osoba traci w sobie życie, Królestwo Boże. Nie wybiera się w ogóle w stronę nieba, bo Duch Święty chce wejść do każdego twojego pomieszczenia, do wszystkich zakątków twojego serca, do każdej dziedziny i chce tą dziedzinę przemienić na obraz Jezusa Chrystusa. Żebyś się zachowywał w każdej dziedzinie jak Jezus Chrystus. Pamiętamy, co Bóg powiedział o Dawidzie? Pan wyszukał sobie człowieka według swego serca. Ustanowił go Pan wodzem swego ludu. Nie zachowałeś bowiem tego, co ci Pan polecił. To powiedział Samuel do Saula. Biblia mówi, że król Dawid był według serca Boga. Przez całe swoje życie. Ten sam facet, dlatego go nie lubiłem, zgwałcił kobietę Batrzebę i zabił jej męża, żeby ukryć ten gwałt, bo zaszła w ciążę. Jak czytałem o tym, to mi się scyzoryk otwierał w środku i mówię, Boże, ja na Twoim miejscu bym go ukatrupił. Ale po latach Bóg mi powiedział, wiesz, dlaczego nie lubisz Dawida? Bo jesteś bardzo do niego podobny. Dlatego mój syn się nazywa Dawid. Bo Bóg mnie przekonał, że to jest ktoś szczególny, że Dawid był takim samym grzesznikiem jak my. Że się wywalał, że się źle zachowywał, ale miał zmienione serce w porównaniu z Saulem. Wiecie, Saul nie zgwałcił żadnej kobiety i nie zabił jej męża w ten sposób jak Dawid, ale nie kochał Boga sercem. A Dawid tak. W 1 Samuela 16:7 Pan jednak rzekł do Samuela: Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go. Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce. Tak? Możemy się jeszcze skupić na tym słowie? Już powoli będziemy kończyć, a ja później do pani prezes powiem, żebyśmy nie mieli podkładu na nabożeństwie. Zobaczcie na ten 16 rozdział, 7 werset. Pan jednak rzekł do Samuela: Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na jego wzrost. Zobaczcie, my dokładnie tak robimy jako ludzie wierzący, że my nadal mamy tendencję jako ludzie wierzący patrzeć własnymi oczami na drugiego człowieka. Dla nas ma znaczenie wygląd, prawda? Że jest to piękna kobieta albo piękny mężczyzna. Na nas to robi wrażenie. Niektórzy z nas lubią te programy, Idol i inne, gdzie występują ludzie, pięknie śpiewają, grają i tak dalej. Zobaczcie, na nas to robi wrażenie, wygląd. Czy na ubiór zwracamy uwagę? Zwracamy. Czytałem artykuł, że każdego człowieka można poznać po butach. Jaki ma charakter? Jakie masz buty? Czy masz zadbane? Jakie buty? I tak dalej. Od razu dużo to mówi o drugiej osobie. Zwracamy na to uwagę. Wielu ludzi zwraca uwagę na zegarek. Jaki kto ma zegarek? Jakim autem podjechał? Są śmieszne filmiki na YouTubie, jak chłopaki sobie żarty robią z dziewczyn. Że przychodzi chłopak w dresie, siada obok bardzo ładnej dziewczyny na ławce i mówi, może byś się dała zaprosić na kawę? A ona mówi, nie, dzięki, mam chłopaka. I za chwilę zdejmuje dres, podjeżdża jego kumpel samochodem wartym 500 tysięcy dolarów i on wsiada do tego samochodu, a ona mówi, a może jednak bym dała się zaprosić na kawę? On mówi, blachara. Tak, tak jest w życiu. Zwracamy uwagę na auto, na zegarek, na wygląd, na tytuł przed nazwiskiem, ekspert od wychowania dzieci i prowadzi program telewizyjny. Dziecko narkoman, a córka żyje na kocią łapęskim. On jest ekspertem. Zresztą na nas to robią wrażenia, ale prorok mówi, Bóg nie patrzy tak jak człowiek. Nie patrz na wygląd, nie patrz na wykształcenie. Ono nie mówi nam wszystkiego, ono może nas okłamać. To jest ważne, oczywiście wygląd jest ważny. Zupełnie inaczej by wyglądało, gdybym przyszedł w krótkich spodenkach i w pamiętnej koszulce i z liściem marihuany tutaj na koszulce. Oczywiście tak nie przystoi. Biblia mówi na temat wyglądu. Tak, że kapłan, pastor, duchowny ma odpowiednio wyglądać, ale nie to jest najważniejsze. Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce. Sednem chrześcijaństwa jest serce zmienione. Charakter. To oznacza, że Duch Święty w kimś mocno pracuje. Druga Królewska 23-25 o królu Jozjaszu. Jeden werset. Król Jozjasz. Nie było przed nim króla podobnego do niego, który by zwrócił się do Pana całym sercem, całą duszą i całą mocą. Mocą to znaczy całą swoją wolą. Zgodnie z całym prawem Mojżesza. I po nim już nie zjawił się taki jak on. Jozjasz miał jeszcze piękniejsze serce niż król Dawid. Tak tu jest napisane. Że przed nim takiego króla nie było i po nim takiego króla już nie było. Jozjasz. I zwróćcie uwagę, że całym sercem zwrócił się do Pana, całą swoją duszą. Dusza to jest intelekt, wola i uczucia. I z całą swoją mocą po prostu poszedł za Panem. Łukasz 6,45. Troszeczkę przedłużę, ale chciałbym, żebyśmy złapali to, o czym dzisiaj chcę mówić do was. Szlachetny człowiek ze szlachetnego serca, skarbca serca wydobywa szlachetne. A zły człowiek ze złego skarbca swojego serca wydobywa złe, bowiem z obfitości serca mówią jego usta. To jest szokujący werset. Odnieśmy to do wierzących ludzi, nie do niewierzących. Bo my bardzo często, kiedy czytamy ten werset, mamy na myśli niewierzącego sąsiada albo sąsiadkę. Ale jeśli ktoś jest nawrócony, to i człowiekowi nawróconemu zdarza się mówić plugawe rzeczy albo złe, to ten werset mówi o tym, że człowiek mówi to z głębi swojego serca. Że jeśli ktoś ma dobre serce, to będzie non-stop dobrze mówił o innych wierzących i o ludziach. Ale jeśli ktoś w głębi serca ma złe myśli, to może przyjąć pewną postawę na zewnątrz, że jest dobry, ale wcześniej czy później wyleje mu się. Uleje mu się jak noworodkowi. Że najadł się ten noworodek i mu się ulało. I wiecie, że niektórzy wierzący tak funkcjonują, że w końcu się wygada, wyleje mu się. Takie pomyje na kogoś, że człowiek jest w szoku, nie wie jak zareagować, no nie? I wtedy taki człowiek, jak jest w takiej sytuacji wierzący, że temu się ulało wierzącemu na temat kogoś innego, to wiecie, co robisz wtedy? Jesteś tak zszokowany, mówisz, nie, on ma dobre serce, to tak mu się raz tylko zdarzyło. Nie, to oznacza, że on ma złe serce. Szok, no nie? Ostatnio to czytałem i to mnie to tak dotknęło się, że komu się tak uleje raz czy dwa razy, to znaczy, że on tam w głębi serca to trzyma. Prawda? Tylko dba o to, żeby mu się nie ulewało regularnie. Szlachetny, to słowo szlachetny można też tłumaczyć dobry, prawy, sprawiedliwy człowiek. Ze szlachetnego skarbca serca wydobywa szlachetne. Czyli jeśli masz szlachetne serce, no to co, czy możesz tam coś wydobyć złego? Nie. Jak tylko tworzysz usta, to mówisz o innych. Zawsze można polegać na straży pożarnej z Giżycka. Wstał i załatwił sprawę. Ale wyobraźcie sobie, gdyby był taki chudy, mały jak ja, a tam jest tylu facetów. Także zobaczcie, wygląd ma jednak znaczenie w niektórych sytuacjach. Jeśli masz... Człowiek jest wierzący, ale ma złe serce, ale ukrywa to, będzie mu się ulewać. Naprawdę, to tak jest. Dlaczego mu się ulewa? Bo nie pozwala Duchowi Świętemu wykonać robotę. Bo nie ma dobrych ludzi na ziemi. Tylko, że jedni ludzie pozwalają Duchowi Świętemu w sobie wykonać robotę, a drudzy nie. I mogą być wierzący 20 lat. I Duch Święty po prostu nie jest wpuszczany do pewnych pomieszczeń. Nie posprzątał tam. Tam jest syf. Duch Święty wprowadza się do starych chałup, do starego charakteru, do pomieszczeń, gdzie śmierdzi. Duch Święty wprowadza się do ludzi, którzy są zepsuci. Jemu to nie przeszkadza. Dlaczego? Bo on wie, że my bez niego nie jesteśmy w stanie się zmienić. On wchodzi jak taki czyściciel i mówi, ja to załatwię, ja cię zmienię. Pozwól, nie przeszkadzaj mi tylko w twojej chałupie, a ja zrobię tak, że nie poznasz chałupy, którą jesteś. Ale musisz mu na to pozwolić. Ale jak go nie wpuścisz do pewnych pomieszczeń, to w niektórych dziedzinach życia będziesz do naśladowania dla innych. Chodzi regularnie do kościoła, czyta Bibelkę, ładnie się modli na nabożeństwie i mówi innym o Chrystusie. Ale od czasu do czasu, jak mu się uleje... To człowiek, wszyscy w kościele są w szoku, jak mu się ulało. I mówimy, Boże, jak on może tak się zachowywać, a wierzący tyle lat? Może, bo nie wpuścił Ducha Świętego do tego pomieszczenia, do tego swojej cechy charakteru, prawda? I ktoś może eksplodować W kościele, w którym kiedyś pracowałem, był taki brat, którego wszyscy poważali, był chodzącym spokojem. Chyba, że miał gorszy dzień. To eksplodował jak wulkan. I wszyscy byli w szoku. Co taka osoba wtedy mówi? Mateusz 25. To jest też, do tego chciałbym nawiązać. Pamiętacie przypowieść o 10 pannach? Już nie będę czytał, bo nie mamy czasu. Pamiętacie o 10 pannach? Wiecie, że zadałem sobie trud, kosztowało mnie to parę godzin. Sprawdziłem wszystkie przypowieści, jaki czas jest użyty. We wszystkich przypowieściach, które Jezus mówił do słuchaczy, zawsze używał czasu teraźniejszego albo przeszłego. To znaczy, że zawsze, kiedy Jezus miał przed sobą tłum ludzi, to się tyczyło ich, to, co im mówił, bo mówił w czasie przeszłym albo teraźniejszym. Wiecie, że to jest jedyna przypowieść, gdzie Jezus użył czasu przeszłego? To znaczy, że kiedy mówił do ludzi słuchających, to się nie tyczyło do nich, tylko to miało się tyczyć nas. Przypowieść o 10 pannach. I tam jest o 5 mądrych pannach i 5 głupich pannach. Ale wszystkie czekały na przyjście kogo? Pana młodego, czyli Pana Jezusa na koniec świata. To jest przypowieść o końcu świata, o apokalipsie. I mądre panny, wiecie o tym, że miały oliwę, a głupie nie miały. Znaczy miały trochę. W sobie miały. A oliwa to jest kto? Paliwo, ale jak to, jaki to jest obraz kogo? Biblii? To jest Duch Święty. Więc te głupie też były nawrócone. Te 5 głupich panien to były nawrócone panny. Czekały na przyjście Jezusa. Miały w sobie Ducha Świętego, ale nie miały zapasu Ducha Świętego w sobie, tej oliwy. Wiecie, oliwa w Biblii oznacza Ducha Świętego, to oznacza uzdrowienia, moce, cuda i tak dalej. Ale nie tylko to oznacza, że Duch Święty jest w tobie. To przede wszystkim oznacza, że Duch Święty wykonał w tobie robotę i masz zmienione serce, cechy charakteru. To jest to paliwo. I wiecie, że kiedy Pan Młody zaczął iść, ktoś przybiegł i mówi, Pan Młody idzie, czyli Pan Jezus znowu przychodzi na ziemię, wszystkie się obudziły, bo usnęły wszystkie, nawet te mądre. Czyli te mądre też się zajęły życiem w tym świecie. Robota, robota, żona, dzieci, spanie, jedzenie i robota i tak dalej. Wszystkie tak oklapły. No ale kiedy ktoś przybiegł i mówi, nadchodzi, to już jest końcówka czasów, teraz przyjdzie Pan Jezus, wszystkie się obudziły. I pamiętacie, co głupie powiedziały do mądrych? Słuchajcie, nasze lampy gasną. Możecie się podzielić oliwą? No i te mądre się okazały wrednymi pannami, prawda? Były mądre, ale wredne. Mówią, nie damy. No i pytanie, czy to jest przypowieść Pana Jezusa, która chwali te mądre, czy je gani? Bo one się nie podzieliły. Wiecie, co mądre, pamiętacie, co mądre powiedziały? Idźcie do sprzedających. A kto sprzedaje Ducha Świętego? Tylko Duch Święty. Pierwszy list do Koryntian. A Duch Święty daje dary tak, jak chce. Do kogo mądre panny odsyłają głupie? A idźcie, teraz gadajcie z Duchem Świętym. O czym tu jest mowa? Tu nie chodzi o uzdrowienia wcale. Tu nie chodzi o cuda i znaki. Po co komu cuda, dary Ducha Świętego, jak już Pan Jezus będzie na chmurach przychodził? To wtedy dopiero powiesz, a ja bym tak Duchu Święty chciał teraz dar uzdrowienia, to zanim Pan Jezus doleci, bo tam zostało jeszcze z pół minuty, to ja po prostu pobiegnę do szpitala w Giżycku i wszystkich uzdrowię. To o to chodzi, o dary Ducha Świętego? Nie, nie o to. Chodzi o charakter, o zmienione serce. Rozumiecie? Bo kiedy przyjdzie ciężki czas, apokalipsa, o którym czytacie, że będą nas zabijać, za imię Jezus sadzać do więzienia i torturować, to jeśli ktoś jest wytrwały w cierpieniach, jak niektórzy, którzy byli torturowani przez gestapo, to nie wsypali nikogo. A jeśli ktoś był mięczakiem, wsypał wszystkich, nawet własną rodzinę. Rozumiecie? To chodzi o cechy charakteru. To wcale nie chodzi o dary Ducha Świętego w tym momencie. Czy można kogoś nauczyć pracowitości w jeden dzień? Że był leń śmierdzący i tak dalej, w jeden dzień go nauczyłeś. Wziąłeś go na działkę i nagle, jak on wysprzątał działkę? I jeszcze na koniec dnia mówi, a mogę przyjść jutro pracować? Można kogoś w jeden dzień nauczyć pracowitości? A możesz kogoś nauczyć w jeden dzień cierpliwości do dzieci na przykład? Że nie cierpi dzieci, aż tu nagle pokochał dzieci. A czy możesz w jeden dzień z czegoś serca usunąć strach i lęk? Nie, nie da się. Nie możesz komuś zmienić charakteru w jeden dzień. Nie da się tego zrobić. Mało tego, wiem to po sobie, możecie się z tym nie zgodzić, że nie da się zmienić w jeden miesiąc czyjegoś serca. Ani w jeden rok. Że jeśli ktoś miał bardzo poważne problemy z charakterem, to Duch Święty naprawdę musi nieźle przekopać twoje serce, jak w ogródku ziemię, i się nieźle napracować, żeby z ciebie zrobić kogoś innego. Prawda? I to nie da się nawet w rok zrobić. I nadal widzę, jak mocno kopię w moim sercu, jak wiele razy do Niego mówię, Boże, to już czas, żebym odszedł. A Duch Święty mówi, jeszcze nie skończyłem. Naprawdę, ja mam czasami dosyć samego siebie, swoich zachowań, tego życia i mówię, nic mi to już nie cieszy, zabierz mnie, Boże. Bo Duch Święty dokręca mi śrubę i kopie w moim sercu, a ja już mam dosyć zmian. Ileż razy można się zmieniać, no nie? Chciałbym doczekać tego na ziemi, że któregoś dnia przyjdzie Bóg i mówi, skończyłem, jesteś idealny. Czy tak będzie na ziemi? Nigdy tak nie będzie. I to jest właśnie przerąbane, że on non-stop nas zmienia. I tutaj jest podobne do kobiety. Czy kobieta jest w stanie umeblować tak mieszkanie, pomalować, że już nigdy nic nie zmieni? To jest niemożliwe. To właśnie taki jest Duch Święty. On ciągle coś w tym mieszkaniu moim zmienia. Non-stop mu się coś we mnie nie podoba i co pewien czas mi pokazuje. I ja mam czasami tego dosyć. Duch Święty nie jest chamem, nie jest gwałcicielem. On szanuje twoją wolną wolę, więc jak go nie wpuścisz do pewnych pomieszczeń twojego życia, to umrzesz syfem w tych pomieszczeniach. Pytanie, czy będziesz zbawiony. O to chodzi. Jeśli go nie wpuścisz, on nie wykona tam pracy, tam śmierdzi po prostu. Stęchlizna, grzyb, pleśń. I nie wiadomo, co tam jeszcze jest, ile robactwa w tych pomieszczeniach. Nie da się zmienić dorosłego człowieka, który nie chce zmian. To jest największy cud. Wziąć dorosłego faceta i go zmienić. O wiele łatwiej Bogu jest uzdrowić. To, co łamie dorosłego faceta albo kobietę, to jest ból, rozpacz i osobista tragedia. Jak człowiek się nie chce zmieniać, to wtedy przychodzi ból, rozpacz i tragedia. I wtedy ten dorosły człowiek dochodzi do ściany, siada na tyłku i mówi do Boga tak. Dobrze, Boże, będę posłuszna we wszystkim. I wtedy dopiero zaczyna się zmiana. I uwaga, bardzo ważna informacja, że kiedy dojdziesz do ściany i padniesz na tyłek, zmiana nie jest związana z okolicznościami twojego życia. Czyli nie zadzwoni do ciebie pan burmistrz Giżycka i nie powie, że zarabiasz 10 tysięcy, ma dla ciebie super ofertę. To nie ma nic wspólnego ze zmianą okoliczności, czyli finanse, zdrowie i tak dalej. Co się zacznie zmieniać? Twoje serce. I się zacznie. Kiedy dojdziesz do ściany i padniesz na tyłek i powiesz, dobra, będę posłuszny, to Bóg zacznie zmieniać twoje serce. A czas płynie. Dzień, tydzień, miesiąc, rok. A on dalej pracuje. I wiecie, co wtedy robi zniecierpliwiona siostra wierząca albo brat? Mówi sobie tak. Ja nie mogę, Boże, tak długo czekać. Aż ty mnie zmienisz. Mojżesza zmieniałeś 40 lat na pustyni. Jak sobie o tym czytam, w tych przykładach z Biblii, ja nie mam tyle czasu. I wiecie, co wtedy taki wierzący, nawiedzony człowiek, charyzmatyk robi? Biegnie do innych nawiedzonych charyzmatyków, którzy obiecują, że mają taką ofertę last minute, że robią to w tydzień. Wygonią wszystkie demony z tej osoby, położą ręce, jak spłynie namaszczenie, to zupełnie charakter się zmienia. I wiecie, że nie brakuje takich konferencji i takiego biegania? Tylko, że później psychika cię wysiada, bo okazuje się, że nic się nie zmieniło, bo nie da się człowieka zmienić w tydzień albo nałożyć na niego ręce i wypruć mu mózg po modlitwie, bo tak robią demony. To się nazywa opętanie, a nie nawiedzenie Ducha Świętego. Takie osoby się okłamują. Głupia panna mówi tak, dajcie mi oliwy Ducha Świętego, aby moja lampa życia nie zgasła. Ale mądra panna odpowiada, nie da się zmienić charakteru, czyli serca w jeden dzień. Idź do Ducha Świętego i teraz z nim załatw tą sprawę. Niech on cię zmieni w jeden dzień albo w jeden tydzień. Znaczy, o to tu chodzi, o charakter, o twoje serce. W tej przypowieści i w ogóle w chrześcijaństwie chodzi o charakter. I dlatego Duchowi Świętemu jest tak trudno nas zmienić. Dlatego Chrystus powiedział, kto nie jest wierny w małym, ten nie będzie wierny w dużym. Kto nie dotrzymuje słowa w małym, to ten dotrzyma słowa w dużym. A kto kradnie tylko w pracy ołówki, to jak mu się trafi okazja, żeby coś większego rąbnąć, a nie będzie świadków, to też rąbnie. Kto jest niecierpliwy w małym, ten będzie niecierpliwy w dużym. Słuchajcie, Bóg szuka naszego serca. I to robi na nim wrażenie. Wiecie, dlaczego na Bogu nie robią wrażenia, że stanie się jakiś cud, uzdrowienie, albo nawrócisz 10 osób, albo 20, albo jeszcze więcej? Dlaczego na Bogu to nie robi wrażenia? Albo położysz na kimś ręce i ktoś zostanie uzdrowiony z raka. Dlaczego w ogóle na Bogu to nie robi wrażenia? Bo to On to robi. To jak może to robić na nim wrażenie? Przecież to nie ty uzdrawiasz i ty nie nawracasz. A my się czujemy, jakbyśmy my to zrobili. Na Bogu robi wrażenie zmienione serce, że osoba mówi, Boże, zatrać moje życie. Mam już dosyć samego siebie, męczę się ze sobą. Weź to moje życie w swoje ręce i zrób ze mnie kogoś podobnego do ciebie. Bóg szuka naszych serc. Jeśli jesteśmy Mu posłuszni i pozwolimy Mu obrzezać nasze serca, to wtedy zaczyna się dopiero dziać. Jesteśmy posłusznym narzędziem. Wtedy przypominamy króla Dawida. To nie znaczy, że będziesz gwałcił kobiety i mordował mężów. Po prostu on miał serce, albo jesteś królem Jozjaszem. Po prostu Bóg szuka serc. Wtedy, kiedy ktoś ma zmienione serce, wiecie, że go nie cieszą te rzeczy, uzdrowienia i inne rzeczy, tylko cieszy go król? Człowiek, który ma zmienione serce, cieszy się królem, a nie tym, co zrobi dla króla. Bo bardzo często ludzie wierzący chcą się dowartościować przez to, co zrobią dla króla. Ale nadal mają niezmienione serca, dlatego że nie wpuszczają Ducha Świętego do swoich pomieszczeń, gdzie jest strach, lęk, poczucie bycia gorszym, porównywanie się z innymi. Bóg chce naszych serc. I wtedy On będzie wiedział, co sobie z nami zrobić. On wie, jak nas użyć. Amen.